ရဲ့လည်းခရီးဝေဖိနာခွင့်ပြေယေရှုရှင်သာပြေခရစ်တု
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica, w której wraz z naszym gościem rozmawiać będziemy o pięknie powołania. A witają się z Wami Alicja Cychowska
i Piotr Cychowski, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Bernadetta Rusin ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.
Szczęść Boże, siostra.
Boże.
Siostra Bernadetta śluby zakonne przyjęła w 1986 roku w Pieszycach koło Dzierżanowa.
Pracę doktorską napisała z teologii duchowości.
Przez 33 lata każdego roku przygotowywała dzieci do Komunii Świętej.
A przez ostatnie 2 lata pracowała w redakcji w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym.
Ksiądz Bosko kiedyś powiedział, że najcenniejszą perłą, którą możemy odnaleźć, jest poznanie własnego powołania. Siostro, jak siostra poznała swoje powołanie?
Dla mnie to jest taki pewien wybór na całe życie ze wszystkimi konsekwencjami, powołanie. Jeżeli się już na coś decydujesz, no to to już jest na całe życie i na zawsze. A jak ja to odkryłam? To takie wewnętrzne przynaglenie. Po prostu nie możesz sobie znaleźć nigdzie miejsca. Coś ci nie daje spokoju. Nigdzie nie czujesz się szczęśliwy. Ktoś woła. To jest rzeczywiście tajemnica. Najlepiej to kiedyś opowiedziała dziewczynom siostra Janina. Mówi, że czuła ten głos w sobie, ale miała dwóch kandydatów do zamąż pójścia. Więc poszła do kościoła i mówi, Panie Jezu, patrzy na obraz serca Pana Jezusa, tu po jednej stronie mówi, to Stasiu, a po drugiej stronie stawia Jasia i mówi, Panie Jezu, Stasiu czy Jasiu? A Pan Jezus patrzy na nią i mówi, weź sobie mnie.
To siostro, w takim razie, jak rozwijała się ta myśl, aby zostać siostrą zakonną? Dlaczego chciała siostra wstąpić do zakonu?
No tak naprawdę to na pewno jest to także dar od Pana Boga, ale także od ludzi. Byłam członkiem grupy Focolare, jeździłam na oazy, chodziłam na pielgrzymki, miałam przyjaciół, którzy pomagali mi rozeznać ten dar. A jak się kształtowało, szukałam. Szukałam, czytałam konstytucję, poznawałam siostry. Chciałam wiedzieć, gdzie Pan Jezus mnie chce, bo wiedziałam, że On mnie chce, ale nie wiedziałam gdzie. Więc zaczęłam sobie zbierać pieniądze na bilet do Rzymu, żeby zostać siostrą Matki Teresy. Ale życie pokazało, że to jest za późno pomagać komuś, jak on już jest w takich tarapatach, jak Matki Teresy, siostry. Brat akurat wtedy zdawał na medycynę, nie dostał się, był sanitariuszem i to samo stwierdził, że jest tyle samobójstw, tyle nieszczęść, że lekarz pomaga, ale bardziej potrzebny jest chyba ksiądz. Więc brat wybrał drogę kapłaństwa, a ja życia zakonnego, ale w zgromadzeniu, które zajmuje się dziećmi.
Czyli bardzo ważne jest jednak to środowisko też, w którym się obracamy. Bardzo ważni są ludzie, których mamy dookoła siebie, bo jednak wywierają na nas wpływ, nawet jeżeli sobie nie zdajemy z tego sprawy. Więc siostro, kiedy nastąpił ten przełom? Kiedy podjęła siostra ostateczną decyzję, aby wstąpić do zakonu sióstr salezjanek?
No to było dosyć dużo opowiadać na ten temat, bo ja właśnie już sobie skończyłam studium medyczne, bo rodzice postawili taki warunek, że jeżeli zdobędziesz zawód, proszę bardzo, decyduj o swoim życiu, to jest twoje życie, twoje szczęście. No więc skończyłam studium medyczne, załatwiłam sobie pracę, studia zaoczne we Wrocławiu na teologii. No i poszłam do księdza proboszcza po dokument, który był akurat potrzebny, a ksiądz proboszcz powiedział, że no to nie jest dla ciebie, a poza tym teraz kancelaria parafialna jest zamknięta. No więc pojechałam do sióstr salezjanek do Pieszyc, bo akurat był wolny weekend i byłam tam zaproszona i już tam zostałam. To jest po prostu rzeczywiście jest to tajemnica. Dlaczego tak?
Siostro, to jest bardzo ciekawe, co siostra mówi, że jakby rodzice postawili takie ultimatum, że przed tą taką wolnością wyboru drogi życiowej, jednak powiedzieli, żeby siostra nauczyła się tego zawodu, była przygotowana do tego, aby robić coś też innego w życiu. Tak z perspektywy czasu, jakby siostra mogła nam powiedzieć, to było dobre ze strony rodziców, czy lepiej by było, gdyby siostra od razu miała możliwość pójścia do zakonu?
Ja myślę, że rodzice to byli po prostu urodzeni współpracownicy salezjańscy. Oni mieli duchowość salezjańską, taką wrodzoną. Mhm. To byli nauczyciele. Tato twierdził, że człowiek mądry to człowiek dobry. Mama natomiast zawsze mówi, że trzeba we wszystkim zaufać Panu. Ale najważniejsze dla nich było szczęście dziecka. Nie to, żeby oni realizowali swoje plany. Nie tylko na nas, czwórki rodzeństwa, ale także tych dzieci, którymi się zajmowali. Zawsze dla nich najważniejszy był właśnie to Bóg, honor, ojczyzna i nie było to wyrażane w jakichś słowach, pustych frazesach, ale w takiej codzienności. No i właśnie za to jestem im wdzięczna i uważam, że zawsze nauczyciele, rodzice, nauczyciele, księża, oni są jakby w pierwszym froncie obrony podstawowych wartości, walki o te podstawowe wartości.
Po wyborze właśnie zakonu i po decyzji nadszedł czas nowicjatu. Proszę powiedzieć, jak go siostra wspomina?
Nasz nowicjat był wypełniony ponad 20 dziewczynami. Wiadomo, każda ma swoje pomysły, bo każda jest pełna pasji, radości, różnych takich. No jest to czas rzeczywiście 2 lat, kiedy człowiek jest jakby wyłączony z życia, no i skupia się na swoim oblubieńcu. Jest to czas niezwykły, takich jakby zaręczy. 2 lata naprawdę takich przyjaźni, nawiązywania relacji takich bożych. Więc pierwszego dnia, jak przyszłam do aspirantatu, powiedziałam: Panie Jezu, jeżeli chcesz, żebym stąd odeszła, to Ty to zrób, bo ja się nie ruszę.
Czyli oddała siostra wszystko w ręce Pana Boga.
Tak, dalsze losy i jego decyzje, bo naprawdę dużo się zmagałam z tym, żeby właśnie pójść do zakonu, żeby opuścić rodzinę, wiadomo. Ale to było takie moje, pamiętam jak dziś, Panie Jezu, niech mnie wyrzucą, ja stąd nie pójdę sama, bo odczytałam, że Ty tak chcesz. Jeśli tak nie chcesz, to Ty tak zrób, żeby odejść, prawda? No nie zostawia się, po prostu habitu się nie wiesza na haku i sobie idzie i wybiera się jakiegoś Stasia zamiast Jezusa.
Czyli ten czas nowicjatu jednym słowem był czasem pięknym i był dobrym przygotowaniem na pewno, bo nowicjat kończy się ślubami zakonnymi i śluby zakonne to wielkie wydarzenie. Jak siostra je wspomina? Co było w nich takiego charakterystycznego, co utkwiło siostrze w pamięci?
Ja myślałam, że już więcej po prostu większego szczęścia i większego już czegoś ponad to, co się teraz wydarzyło, że jestem zaślubiona Jezusowi, to już nie może być nic więcej, ale życie dalsze pokazało, że jednak ten oblubieniec potrafi zaskakiwać coraz to nowymi darami. Pamiętam to, że myślałam, że już więcej nie może być piękniej i lepiej. Okazało się, że jest. Także to jest właśnie ta tajemnica, o której mówił Jan Paweł II, prawda? Że jest to tajemnica. To myślę, że to tak jak w życiu rodzinnym, prawda? Że jak się kogoś wybiera na całe życie, no to jak się myśli, że to już jest ten moment największego szczęścia, później się okazuje, że różnie jest. Czasami jest pod górkę, czasami z górki.
Tu na chwilę się zatrzymamy. Do naszej rozmowy wrócimy już za kilka minut. Tymczasem zapraszamy Was do wysłuchania utworu muzycznego.
Póki mego życia chcę śpiewać Panu, grać mojemu Bogu, póki życia mi starczy w Panu, będę się radować, niech miła mu będzie, niech miła mu będzie pieśń moja. Panu będę się radować, będę się radować, niech miła mu będzie, niech miła mu będzie pieśń moja. Mego życia chcę śpiewać Panu, mojemu Bogu, póki życia mi starczy. Panu będę się radować, będę się radować. Niech miła mu będzie, niech miła mu będzie pieśń moja. Panu będę się radować, będę się radować. Niech miła mu będzie, niech miła mu będzie pieśń moja. Póki mego życia chcę śpiewać Panu, grać mojemu Bogu, póki życia mi starczy. Panu będę się radować, będę się radować. Niech miła mu będzie, niech miła mu będzie pieśń moja. Panu będę się radować, będę się radować. Niech miła mu będzie, niech miła mu będzie pieśń moja.
Młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica, a naszym dzisiejszym gościem jest siostra Bernadeta Rusin ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.
Siostro, ideą zgromadzenia jest praca z młodzieżą, a sam założyciel, ksiądz Jan Bosko, całe swoje życie poświęcił młodym. Jak praca z młodzieżą wpłynęła na siostry powołanie?
No, dla mnie było zaskoczeniem, kiedy właśnie pisałam pracę moją doktorską, że święty Franciszek Salezy, ten biskup, na którym swoją duchowość, nazwę swojego zgromadzenia oparł święty Jan Bosko, udowodnił, że nie trzeba być zamkniętym za kratami klauzury, żeby być mistykiem. Że można być mistykiem, gotując, sprzątając, na boisku z dziećmi w klasie, że można odkryć tą obecność Boga w drugim człowieku. Święty Jan Bosko jeszcze taką jedną myśl, która jest bardzo charakterystyczna i myślę, że wszystkim, którzy są w charyzmacie salezjańskim, ona jakoś tak bardzo jest bliska, że nie wystarczy kochać młodych, ale trzeba sprawić, żeby oni wiedzieli, że są kochani. Jeżeli młody człowiek wie, że jest kochany, to wtedy zaufa wychowawcy i zrobi to, czego on pragnie.
Myślę, że tak naprawdę świętość to jest normalność. Niektórzy myślą, że świętość to doskonałość, to dążenie do doskonałości. Doskonali nigdy nie będziemy, bo jesteśmy tylko ludźmi. A tak naprawdę wypełnianie tych swoich prostych obowiązków wprawdzie z miłością, naprawdę tu już na ziemi możemy być w cudzysłowie świętymi.
Tak właśnie mówiła matka Maderello, która razem z księdzem Bosko założyła nasze zgromadzenie. Mówiła: spełniaj swoje obowiązki w odpowiednim miejscu, czasie i jedynie z miłości do Pana Boga. Dla mnie jeszcze w tej mojej pracy katechetycznej, no z dziećmi, to jest bardzo ważne takie przekazanie, że nasza wiara nie jest tylko jakimś, nie wiem, jakimś średniowieczem, prawda? O tym pisał Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio. że trzeba mieć dwa skrzydła, żeby latać. Tak. Trzeba mieć wiarę i rozum. Ksiądz Bosko by powiedział, że opiera swój system prewencyjny na religii, miłości i rozumie. I tutaj w tym dar i tajemnica właśnie jest coś takiego, co jest dla mnie bardzo ważne w pracy, w moim powołaniu. Żeby każdy uczeń, każdy wychowanek miał ten korzeń, na którym się może oprzeć. Żeby jego wiara była zakorzeniona. Pewnie, że jest tak, że najpierw trzeba coś przyjąć, żeby potem zrozumieć, jeśli chodzi o naszą wiarę, że to potem czasem jest aż za bramą wieczności, dopiero tam zrozumiemy, co się wydarzyło i dlaczego tak jest, a nie inaczej. Ale żeby każde dziecko, tak jak my, dorośli, miało takie oparcie, fundament wiary, ale takiej wiary, która rozumuje, która poznaje, która nie jest jakaś taka fanatyczna. To jest właśnie to moje takie salezjańskie powołanie.
Wspomniała siostra o wychowankach, o dzieciach, a wiemy, że przez 33 lata przygotowywała siostra właśnie dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Jak praca z dziećmi kształtowała powołanie siostry?
No to jest niesamowite przeżycie, kiedy się widzi, że dzieci przyjmują Boga do swojego serca, prawda? Cała praca tych kilku lat, czasem od przedszkola, tutaj ma jakiś finał. Nie tylko, że przyjmują w Eucharystii Pana Jezusa, ale też przystępują do sakramentu pokuty. I te dwa sakramenty to jest jakaś droga na całe życie. Coś, co im otwiera niebo. To jest bardzo ważne. No potem serce boli, kiedy się widzi, że już do rocznicy, często jest tak, że od komunii do rocznicy ktoś się nie spowiadał przez cały rok, dopiero po roku. Także jest tu jakiś brak zrozumienia. No, ale na pewno jest to wielka radość pracy z dziećmi. Wielka odpowiedzialność, ale też radość współpracy z rodzicami. Tu jest bardzo potrzebna rodzina, współpraca z rodzicami. Żeby rodzice też przygotowywali to dziecko, no bo cóż możesz dać dziecku przez 2 godziny w tygodniu, prawda?
Tak, sam Jan Paweł II mówił, że ten pierwszy kościół, ta pierwsza szkoła, to pierwsze wychowanie zaczyna właśnie się od domu rodzinnego.
Pierwszymi wychowawcami wiary są rodzice, wiadomo.
I siostry doświadczenia, jakbyśmy mogli teraz oprzeć się na tym doświadczeniu i spoglądając na obecnych młodych, zresztą my jesteśmy też tymi młodymi, widzimy, że wielu naszym rówieśnikom brakuje odwagi, by Bogu powiedzieć tak. Więc w jaki sposób może pomóc takiemu młodemu człowiekowi, który może nas teraz słucha w rozeznaniu swojego powołania?
Ja myślę, że jeżeli młody człowiek ma prawdziwe powołanie, to chyba przed Panem Bogiem nie umknie. Że jeżeli to jest prawdziwe powołanie, to jest jego wybór i no po prostu nie znajdzie nigdzie szczęścia. Będzie się czuł obco we wszystkim, co robi, co planuje. To będzie nie jego, to będzie coś nie tak.
No i jak mu wtedy powiedzieć, że to jego miejsce może być może właśnie w kościele, może bliżej Pana Boga, bo wiemy, że świat w takim właśnie momencie, kiedy ten młody czuje, że żadne miejsce do niego nie przemawia, on w żadnym miejscu nie czuje się jak u siebie, to teraz do niego szybciej, łatwiej, lepiej dociera świat. A świat dociera z różnymi propozycjami. Może nieraz go zranić, może mu pomóc. Więc jak wtedy takiemu młodemu człowiekowi pomóc?
No na pewno nie można za niego podjąć decyzji. To jest jedno. Drugie, no trzeba naprawdę tutaj podjąć jakiś trud towarzyszenia duchowego. Są różne akcje powołaniowe, są różne rekolekcje powołaniowe. No kierownictwo duchowe tutaj też jest ważne, żeby taki młody człowiek znalazł kogoś, kto stanie się takim przyjacielem, nawet ojcem duchownym. No to bym na pewno radziła, żeby znalazł sobie takiego stałego spowiednika, jakiegoś człowieka odpowiedzialnego, mądrego. No i żeby się zaangażował w kościele, zresztą w różne grupy, No i cóż, no ja jestem przekonana, że jeżeli ktoś ma powołanie, to Pan Bóg znajdzie do niego drogę i dotrze, i no nie inaczej. Duch Święty działa, pisze prosto na krzywych linijkach.
Siostro, pomocne w takim rozeznaniu, w medytacji nad decyzją mogą być także pielgrzymki i różnego rodzaju wyjazdy, a wiemy, że bardzo siostra je lubi. Wiele razy pielgrzymowała siostra, na przykład do Ziemi Świętej, do Fatimy, do Lourdes. Jak te wyjazdy kształtowały siostry powołanie? Co siostrę najbardziej urzeka w takich świętych miejscach?
Nie, najbardziej w pielgrzymowaniu to urzeka taka otwarta przestrzeń i to, że możesz iść przed siebie i spotkać Pana Boga tak oko w oko. Po prostu, no to jest fantastyczne. Jak się raz pójdzie na pielgrzymkę, to już wszyscy mówią, że potem to już nogi same chodzą. Niekoniecznie zagraniczne, czy jakieś takie do miejsc świętych. Także z dziećmi często wyjeżdżałam na różne takie wyjazdy, zwłaszcza po komunii, na takie właśnie pielgrzymowanie jednodniowe. Zazwyczaj do Częstochowy jeździliśmy po komunii, tak robią wszystkie siostry katechetki. No i raz właśnie nam się tak zdarzyło, że spotkaliśmy niespodziewanie w Częstochowie Jana Pawła II, który nie miał w planie akurat dotarcia do Częstochowy, miał być w Gliwicach, ale zażyczył sobie, żeby tam wylądować. To było 17 czerwca 1999 roku. No i właśnie myśmy też zaplanowali ten dzień na nasze dziękczynienie na Jasnej Górze i spotkaliśmy się z papieżem. No a kiedyś jadąc właśnie na taką pielgrzymkę do Częstochowy, kierowca opowiadał nam, że stracił pracę i miał takie długi i w ogóle był tak załamany, że postawił sobie na biurku obrazek Jana Pawła II i powiedział, albo mi załatwisz pracę, albo ja ze sobą skończę. I on to opowiada nam przez mikrofon w tym autobusie, jadąc do Częstochowy. I mówi, co się wydarza. Dostaje telefon, on już cały zapłakany, naprawdę. Dostaje telefon, że ma przyjść w tej chwili, bo jeden z kierowców zrezygnował z pracy i jest wolne miejsce. Poszedł rzeczywiście, otwiera ten autobus i co widzi na masce? Ten sam obrazek, przed którym przed chwilą się modlił. Także do Jan Paweł II, Częstochowa, Maryja, Krowa Polski, moja wspomożycielka, to kolejny taki duży rozdział, jeśli chodzi w ogóle o rodzinę salezjańską, o salezjanki, salezjanów.
Bardzo ciekawe właśnie są te opowieści, słuchamy je z zapartym tchem, ale niestety powoli musimy zbliżać się do końca, siostro. I tak. Chciałbym, siostrze, zadać takie ostatnie pytanie. To sformułowanie dar i tajemnica bardzo wiele razy padało już w naszej rozmowie. Postać Jana Pawła II nieodłącznie z tym terminem też się wiąże. Więc siostro, jak siostra rozumie słowa dar i tajemnica, które są tematem naszej audycji?
To znaczy, dar jest tajemnicą. No jest to, po prostu nie jesteś w stanie przewidzieć, do czego Pan Bóg może, jak może cię poprowadzić.
Bardzo dziękujemy, siostrze, za rozmowę.
Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem była siostra Bernadetta Rusin.
Dziękujemy wszystkim naszym radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas. I już teraz zapraszamy na kolejne audycje w Radiu Maryja.
Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica. A żegnają się dziś z Wami Alicja Cychowska
i Piotr Cychowski.
I nasz gość, siostra Bernadetta Rusin.
Bóg zapłać.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy sobie chyba.